Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, witam w programie, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj o linii Mołotowa. To miały być schrony i umocnienia na przestrzeni ponad 1300 km od Pałangi aż do Przemyśla. To oczywiście na linii rozgraniczenia pomiędzy Niemcami i Rosją sowiecką, ustanowionej w 1939 roku. O tym pasie umocnień rozmawiam z naszym gościem, doktorem Tomaszem Wesołowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Zamiary były ogromne. Decyzje już podjęto właściwie pod koniec 1939 roku, że trzeba taki pas umocnień stworzyć. No oczywiście projektanci, cała reszta. Kiedy roboty na tej linii Mołotowa się rozpoczęły faktycznie, fizycznie?
Fizycznie rozpoczęły się jesienią roku 1940 i bardzo szybko zostały przerwane, mimo że rzeczywiście projektowano tę linię od roku 1939. Jakby intencje były bardzo jasne, czytelne, zrozumiałe. Związek Sowiecki wznosił przez wiele lat linię umocnień na wzdłuż granicy sprzed 1939 roku, na granicy z państwami sąsiednimi, czyli z Finlandią, na granicy z państwami nadbałtyckimi, z Polską i także Rumunią. I to był wielki pas umocnień sięgający od przysmyku Karelskiego po wybrzeże Morza Czarnego. Potem w czasie II wojny światowej Niemcy, żeby nadać temu jakąś taką nazwę i to jeszcze taką spersonifikowaną, nazwali to linią Stalina. Nazwa ta się przyjęła, chociaż tutaj należy od razu podkreślić, że zarówno nazwa linia Stalina, jak i nazwa linia Mołotowa są terminami
umownymi.
Tak, umownymi, przyjętymi ex post. W przypadku linii Mołotowa to rzeczywiście ten dystans jest jeszcze większy niż w przypadku linii Stalina. Sowieci nazywali to linią umocnień na granicy państwowej. W momencie, kiedy w 1939 roku zajęli wschodnie terytoria Rzeczpospolitej, wtargnęli do Polski i zaanektowali część terytoriów Rzeczpospolitej, a w roku 1940 przesunęli granice zarówno na przesmyku karelskim po wojnie czy w wyniku wojny z Finlandią, tudzież anektowali państwa bałtyckie i fragment Rumunii, czyli Besarabię z północną Bukowiną, no to i stara granica, i linia umocnień, która się wzdłuż niej ciągnęła, chociaż ta linia nie była sensu stricte linearna w dosłownym znaczeniu. Były to główne szlaki komunikacyjne przegrodzone rejonami umocnionymi. I ona znalazła się na głębokich tyłach. To w niektórych miejscach, no to od nowej granicy do starej, to było kilkaset kilometrów, w związku z czym rozwinięcie wojsk na tych terenach i zabezpieczenie inżynieryjne tych przyszłych operacji wymagało nowej inwestycji. I w przypadku granicy z Niemcami wytyczonej w wyniku może nie tyle samego bezpośrednio paktu Ribbentrop-Mołotow, co tego porozumienia o układu o przyjaźni granicach z 28 września, bo on przesuwał tą linię graniczną z Wisły na...
Z Białego Stoku to porozumienie.
Tak, z Wisły przesuwał na Bug, więc tutaj kwestia budowy nowej linii umocnień była oczywista już w roku 1939 i rozpoczęto pierwsze studia terenowe, pomiary, ale trzeba cały czas pamiętać o tym, że zima 1939 roku na 40 była jedną z najsurowszych i najbardziej śnieżnych w XX wieku, więc te pomiary terenowe potem trzeba było na wiosnę powtarzać. Te prace projektowe się przeciągały. One szły jeszcze jakby takim torem no, na poły pokojowym, to znaczy były rozłożone w czasie. Poza tym Sowieci najzwyczajniej w świecie spodziewali się, że Niemcy będą zaangażowani na Zachodzie jeszcze przez dłuższy czas. A potem mamy kilka tygodni kampanii francuskiej. Wielkie, oszałamiające
zwycięstwo. Maj, czerwiec roku 1940.
I nagle w połowie czerwca roku 1940 Sowieci zdają sobie sprawę z tego, że Wehrmacht już nie będzie zaangażowany na Zachodzie. Już może nie używajmy określenia, że będzie bezrobotny, ale będzie
miał uwolnione moce
bojowe i będzie mógł zostać wykorzystany w nowych operacjach. Stąd gwałtowne przyspieszenie wszelakich prac i projektowych, i przede wszystkim uruchomienie sezonu budowlanego, który teoretycznie już mógł być nawet nie w innych warunkach nieuruchamiany, bo jeżeli rozpoczynano pracę w październiku, czy we wrześniu, październiku roku 1940, to trzeba było w połowie listopada przerywać. Zaczynał się sezon zimowy. I to jest pierwszy aspekt, czyli krótki sezon budowlany roku 1940, a potem oczywiście prace wznowiono w roku 1941 i szły pełną parą do 22 czerwca 1941 roku, przepraszam. W związku z czym linia Mołotowa w chwili wybuchu agresji, w chwili agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki była olbrzymim, rozciągniętym na wielkiej przestrzeni placem budowy.
Co zaplanowali Sowieci?
Przede wszystkim przesuwali te nowe rejony umocnione na wszystkich odcinkach nowej granicy. W związku z czym nowe rejony umocnione powstawały na dalekich przedpolach Leningradu na przesmyku karelskim, wzdłuż granicy wschodniopruskiej na odcinku granicy z anektowaną Litwą, przekształconą już w Republikę Sowiecką. Następnie wzdłuż tej linii wytyczonej w układzie z końca września 1939 roku.
Czyli tutaj u nas na Podlasiu, później wzdłuż Bugu.
Tak, wzdłuż Bugu na południe mamy jeszcze występ Przemyski i tam już granica sięga obszaru górskiego, ale mamy potem po pewnej takiej luce rozpoczęcie prac na przede wszystkim nad granicą rumuńską, gdzie granica została przesunięta z rzeki Dniestr na rzekę Prut, więc tam też doszło do przesunięcia. No i cóż, no, zaplanowano tutaj w źródłach sowieckich, także w wykorzystywanych w literaturze pojawiają się różne liczby zaplanowanych obiektów, ale mówi się gdzieś tam nawet w granicach 8 tysięcy schronów, co na taką długą, wielką przestrzeń wydaje się, że nie było aż tak znowu wiele. Za to jeżeli przyjmiemy jakąś taką krótką perspektywę czasową, czy na przykład trzech sezonów budowlanych, przyjmijmy nawet, że pełnych, no to jest liczba trudna do wyobrażenia sobie w ówczesnych warunkach, zważywszy także na stopień rozbudowy samej nowej linii umocnień. Więc mamy do czynienia z jakimś przedziałem pomiędzy 8 a nawet 10 tysięcy schronów bojowych i dwa niepełne sezony budowlane, jeden trwający tam raptem 2-2,5 miesiąca, drugi trwający od marca do czerwca i zinwentaryzowane tysiąc kilkaset. Niemcy po zajęciu tych terenów zinwentaryzowali 1800 miejsc budowy, przy czym były to obiekty od wykopu fundamentowego, czy nawet jakiegoś tam fundamentowania wylewki, aż po obiekty, których już bryła była zamknięta i trwały wylana i były trwały prace wyposażeniowe. Więc gdzieś tam około 1800 takich punktów, niektóre do dzisiaj tam powiedzmy budzą wątpliwości, czy to były wykopy jakieś instalacyjne, czy wykopy pod schrony. Ale widać, że w tym momencie uruchomiono pracę na olbrzymią skalę, ale też jednocześnie na ułamku tego, co planowano. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jaki odsetek tych schronów mógł być jakby chociażby minimalną zdolność
obronną.
Tak, bojową. Tutaj prace budowlane były, każdego schronu były podzielone na fazy, od pierwszej kopania wykopu fundamentowego, aż po ostatnią, jako były prace maskownicze, czyli nadanie farbo maskowania, tudzież rozpięcie siatek z wplotami maskującymi cienie, rzucane przez budowlę w obserwacji lotniczej, każdy obiekt stworzony przez człowieka, każda pionowa ściana, prawda, zdradza obecność dzieła stworzonego ludzką ręką, w związku z czym usiłuje się to w jakikolwiek sposób neutralizować farbą, maskowaniem, tudzież przykrywaniem siatkami. Więc pełna ta faza tych kilkunastu, pełny cykl budowlany kilkunastu faz, na którym etapie schron był, prawda, zdolny do jakiejkolwiek walki. Po zakończeniu podstawowych prac betoniarskich, osadzeniu elementów opancerzenia strzelnic i zainstalowaniu w nich jarzm kulistych i uzbrojenia. Czyli schron posiadał w tym momencie uzbrojenie, można było z niego strzelać, tak.
Można było go bojowo
obsadzić,
użyć.
Tak. Za to na tym etapie nie było jeszcze środków łączności. Nie było wentylacji mechanicznej, bo schrony miały być gazoszczelne, z utrzymywanym nadciśnieniem wewnątrz, zapobiegającym przenikaniu do wnętrza, czy powiedzmy jakichś takich pozostałości gazów bojowych w przypadku ataku chemicznego, potencjalnego, ale także różnego rodzaju produktów powstających, ubocznych, powstających przy eksplozjach pobliskich pocisków, pył wyrzucany, piach przez pociski, to wszystko, co by zanieczyszczało wewnątrz system wentylacyjny. Więc rzecz niezwykle ważna, kluczowa dla długotrwałego prowadzenia.
O czym się przekonali nasi żołnierze w 1939 roku.
W wielu miejscach. Także w innych kompleksach fortyfikacyjnych, innych.
To ile
krajów.
Obiektów zostało skończonych, także było zamaskowanych?
Prawdopodobnie takich zamaskowanych to jakiś może procent tego, co zbudowano. Tak, takie obiekty na fotografiach archiwalnych. Linia była intensywnie fotografowana przez zdobywców w 1941 roku. To można liczyć na palcach obu rąk. Obiekty, które były poddane już malowaniu, ale oczywiście obiekt poddany malowaniu, maskowaniu z zewnątrz mógł mieć braki w wyposażeniu wewnętrznym, czyli nie mieć systemów obserwacji, na przykład peryskopów, nie mieć, i większość nie miała, systemów łączności, przede wszystkim systemu wentylacji, bo to jest kluczowe. Mamy dokumenty sowieckie, które podają, jaki odsetek, do której fazy został doprowadzony w pierwszym sezonie budowlanym, i potem jaki był postęp prac wiosną roku 1941, ale tutaj się nałożył sowiecki rozmach. Czyli nie zrealizowano planów budowlanych pierwszego sezonu budowlanego, a już plany goniły w zakresie prac betoniarskich na rok kolejny. Czyli powstawało coraz więcej takich dosłownie żelbetowych bloków, wylanych obiektów, niewyposażonych, niemaskowanych, dzięki czemu ekipy budowlane, betoniarskie, w jakiś sposób tam nadganiały plan, ale ekipy wyposażeniowe nie mogły z tym nadążyć, bo tu jeszcze coś do tego dochodziło. Olbrzymie ilości wyposażenia, czyli wielka liczba schronów, to także zamówienia na monstrualne ilości uzbrojenia fortecznego, wyposażenia wewnętrznego. Temu nie był w stanie podołać przemysł sowiecki, tudzież żaden inny. Koniec końców Niemcy w roku 1938 uruchomili wielką budowę Westwalu i kiedy pokonali Francję, to ten Westwal był jeszcze placem budowy, a na wyposażenie zamówione dla fabryk, czy w fabrykach zbrojeniowych nadchodziło jeszcze przez cały kolejny rok. I tak samo było tutaj.
I także zajęli Czechy, znaczy Czechosłowację ówczesną, skąd też czerpali, z tamtejszych twierdz. Zabierali to forteczne uzbrojenie.
Więc niewielki, bardzo niewielki odsetek obiektów był w ogóle zdolny do walki. Kilka procent. Próbowano to nadrobić w ostatnich tygodniach, czy już w okresie tego napięcia politycznego z III Rzeszą, naprędce wzmacniając pododdziały forteczne i instalując, jak leci, uzbrojenie forteczne do obiektów niewykończonych, żeby były w stanie podjąć jakąkolwiek walkę. Ale jeszcze raz podkreślę, linia Mołotowa 22 czerwca była monstrualnym placem budowy, na którym tylko być może kilka procent obiektów było w stanie wziąć udział w walkach.
A za chwilę opowiemy o tych obiektach, które można zobaczyć na przykład w naszym województwie, bo przecież ta linia Mołotowa przechodziła przez nasz teren i sporo śladów możemy współcześnie dostrzec.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest dr Tomasz Wesołowski z Uniwersytetu w Białymstoku. To właśnie, co możemy zobaczyć, szczególnie białostoczanie, którzy jeżdżą w stronę Warszawy naszą ekspresówką S8, to koło Zambrowa mijają taki jeden obiekt tuż przy tej szosie, z taką pozostałość historyczną.
Obszar, na którym mieszkamy, w strukturze podziału administracyjnego Armii Sowieckiej należał do Zachodniego Specjalnego Okręgu Wojskowego, który wzdłuż granicy budował cztery rejony umocnione. To był 68. Grodzieński rejon umocniony, zamykający skrzydło, zawias tego łuku białostockiego. Następnie był 66. Osowiecki rejon umocniony, 64. Zambrowski i 62. Brzeski, już rozciągnięty wzdłuż Bugu, który również południe tego występu i też skrzydło miał zabezpieczenie. Więc mamy do czynienia z czterema rejonami umocnionymi i to sprawia, że jeżeli z Białegostoku wyjedziemy w dowolnym kierunku, to napotkamy linię Mołotowa. Jeżeli pojedziemy na Augustów, napotkamy ją w okolicy Sztabina, gdzie wzdłuż Biebrzy ciągnie się pas 68. rejonu umocnionego. Jeżeli pojedziemy w kierunku na Grajewo, to znajdziemy albo w okolicach Osowca, gdzie skrzydło 66. rejonu było na wschód od Goniądza, ale przede wszystkim miniemy miejscowość Ciemnoszyje za Osowcem i tam mamy też schrony przy szosie. To jest linia, która na zachód od tego odcinka jest chyba najsilniej rozbudowanym w naszym regionie odcinkiem tychże umocnień. Jeżeli pojedziemy w kierunku na Ostrołękę, to to linię Mołtowa przetniemy w rejonie Miastkowa nad rzeką Róż. Jeżeli pojedziemy w kierunku na Warszawę, to w Prosienicy za Zambrowem, gdzie te schrony rzeczywiście udało się zachować, tak puszczając pasy drogi szybkiego ruchu, aby one ocalały. Jeżeli pojedziemy linią kolejową do Warszawy, to również będziemy mijali po drodze schrony znajdujące się tuż przy nasypie kolejowym. Jeżeli pojedziemy na Lublin, to z kolei nad Bugiem, w rejonie Siemiatycz, przetniemy ją tuż za Siemiatyczami nad Bugiem. Jest kilka punktów oporu, więc po prostu budowano wzdłuż linii granicznej. Niektóre odcinki były bardziej rozbudowane, inne mniej. To zależało oczywiście od ich wagi w systemie obrony, od ich zadań, także od postępów prac budowlanych. Gdzieniegdzie są spore luki pomiędzy tymi umocnieniami, gdzieniegdzie one idą zwarto, z takim zwartym pasem przez kolejne miejscowości. Pamiętajmy o skali tego przedsięwzięcia, jeszcze warto powiedzieć. Osowiecki rejon umocniony miał mieć 90 km w pasie frontu i zaplanowano dla niego budowę 606 schronów. Ponad 600 obiektów. Na 90-kilometrowym odcinku to miał być rejon przeznaczony właściwie do obrony stałej, do utrzymania terenu. No z kolei tam powiedzmy 380-400 schronów bojowych zaplanowanych dla rejonu brzeskiego miało się rozciągać już na przestrzeni 180 km, więc te punkty oporu wzdłuż Bugu były bardziej
rzadziej osadzone.
Ale powiedzmy to w taki sposób można to ująć, że w którymkolwiek kierunku, na północ, północny zachód, zachód, południowy zachód, bądź na południe pojedziemy z Białegostoku, to odległości 90-100 km od Białegostoku przetniemy gdzieś linię Mołtowa. Dzisiaj mamy publikacje, które są rezultatem prac inwentaryzacyjnych tej linii, w związku z czym czy te nasi słuchacze, skorzystawszy z tych publikacji, które są i dostępne na rynku wydawniczym, a z pewnością także w bibliotekach, mogą bez trudu zaplanować sobie wycieczkę w jakieś atrakcyjne turystycznie rejony, które obejmą także fragment linii Mołotowa.
Co możemy powiedzieć o tych schronach, które stworzono, o tych pozostałościach?
No cóż, przede wszystkim
czy
czas...
to było, była wysoka technika fortyfikacyjna?
I tak i nie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Co powiemy na tak? Sowieci mieli okazję rozpocząć tą budowę w momencie, w którym wojna już trwała. Padły fortyfikacje polskie, belgijskie, holenderskie, przede wszystkim francuskie. Tak, mieli okazję obserwować to, jak walczy przeciwnik i dostosować tę linię do nowych realiów. Dlatego mamy niespotykaną w żadnej innej wcześniej linii liczbę środków obrony przeciwpancernej, czynnej, biernej, ale przede wszystkim czynnej, czyli środków walki armat przeciwpancernych, adaptowanych armat czołgowych do funkcji artylerii fortecznej.
Czyli schrony budowane po to, żeby umieścić tam tą artylerię przeciwpancerną.
Armaty przeciwpancerne i połączyć to z przeszkodami przeciwczołgowymi w wielki system obrony przeciwpancernej. Więc to świadczyło na rzecz nowoczesności. Także uzbrojenie forteczne było dosyć nowoczesne. Armaty przeciwpancerne, mimo że były konstrukcjami sowieckimi, to pracowały w elementach opancerzenia, które zaczerpnięto z wzorców czechosłowackich, które w ramach współpracy przede wszystkim w roku 1938, jeszcze przed upadkiem Czechosłowacji, kiedy to Czechosłowacja zabiegała jakąkolwiek współpracę z ZSRR, szukając w nim
sojusznika,
przeciwwagi potencjalnego sojusznika. Więc było sporo technicznych rozwiązań dosyć nowoczesnych. Duża liczba schronów z ogniem bocznym, nowoczesne pancerze. Było też trochę takich archaicznych rozwiązań, więc to takie nie jest do końca jednoznaczne, ale mimo wszystko tutaj na plus, jeśli chodzi o rozwiązania, widać, że przemyślano.
Czyli część tych
Wehrmachtu
rozwiązań można by zaadaptować współcześnie, tworząc ten pas.
Niekoniecznie,
niekoniecznie.
Chyba jednak
no, ale też
nie
mamy do czynienia,
postaci,
tak przynajmniej wskazują te działania wojenne w Ukrainie, z dużą nawałą środków pancernych, w związku
to
z
prawda,
tym te elementy
tak, ale dzisiaj
obrony będą działać.
Tą obronę przeciwpancerną organizujemy jako maksymalnie mobilną, prawda? Przyjmujemy, iż jeżeli coś jest non-stop w miejscu, to za chwilę będzie tak, zniszczone. Stoisz, giniesz, więc manewrowanie jest podstawową.
Czyli takich, budowa takich schronów.
Bo to będzie koncentracja stanowiska.
Nie ma sensu.
Tak, zwłaszcza, że współczesne środki pozwalają na pokonanie dowolnych grubości pancerzy fortecznej czy ścian żelbetowych. To jest kwestia tylko zastosowanego uzbrojenia. Za to co na minus. Klasyczny sowiecki system. Zaplanowano olbrzymią liczbę obiektów przekraczającą możliwości ekip budowlanych i nadganiano z planem, więc niska jakość wykonania. Co z tego, że konstrukcje obiektów miały różne rozwiązania nowoczesne? Jak dzisiaj każdy z naszych słuchaczy może zobaczyć dziesiątki obiektów, w których nie ubito betonu, prawda? Z wielkimi rakowinami, czyli jakikolwiek odbiór techniczny w każdym kraju innym niż Związek Sowiecki powinien odrzucić tego typu obiekty jako po prostu wybrakowane, więc bardzo niska jakość prac.
Fuszerka.
Bardzo niska jakość prac betoniarskich. Olbrzymie braki w wyposażeniu, czyli stojące schrony pozbawione pancerzy. Tutaj ten system planowej gospodarki razem z sowiecką jakością wykonania i z wszystkimi innymi zjawiskami, które temu towarzyszyły, no działał na niekorzyść tej linii. O jakich zjawiskach mówię? No wystarczy pochodzić po wioskach nad Bugiem, żeby usłyszeć, w jaki sposób te ekipy handlowały cementem przeznaczonym do budowy na linię mocy, na bimber.
Tak.
Najzwyczajniej.
Jeśli chodzi o wartość bojową, czy któryś z tych elementów rejonów umocnionych bronił się jakoś?
W kilku miejscach doszło do walk, gdzie świeżo sformowane oddziały forteczne stawiły opór, ale w gruncie rzeczy nigdzie nie udało się zatrzymać jednostek niemieckich. Obrona, później bardzo mocno eksponowana w sowieckiej propagandzie, dzisiaj pewnie czasami też rosyjskiej, polegała na tym, że Niemcy przełamywali te umocnienia, a załogi, które nie opuściły schronów i znajdowały się jeszcze wewnątrz, pozostawiano do oczyszczenia oddziałom tyłowym. I to, że jakaś załoga przetrwała kilkadziesiąt godzin, czy nawet kilka dni, zależało od tempa, w jakim oddziały drugiego rzutu niemieckie oczyszczały tą linię umocnień, więc to nie miało żadnego znaczenia operacyjnego.
Czyli porażka
też
bojowa.
Taktyczne. Jak najbardziej.
Tak samo jak było z linią Maginota.
Linia Maginot sprawdziła się w stopniu nieporównywanie większym niż linia Mołotowa.
Ale mieli Francuzi więcej czasu. Budowa linii Mołotowa tutaj w naszym terenie, jaki to miało wpływ na ludzi mieszkających tutaj? Bo przecież Sowieci, pamiętajmy, w 1940-41 brali stąd mieszkańców Podlasia do wojska. Najczęściej do batalionów budowlanych. Czy miejscowa ludność była wykorzystywana?
Tak, ale nie ci mobilizowani do armii, bo ci, którzy żołnierze trafiali do Armii Czerwonej do służby, podlegali poborowi jako przymusowo, tak. Po przymusowym nadaniu obywatelstwa. Oni trafiali do jednostek zazwyczaj w głębi ZSRR.
No tak, budowali umocnienia
to,
na Krymie.
Tak, więc ludność cywilna była zobowiązana do różnego rodzaju czynności, na przykład zwożenia kamienia polnego. W wielu miejscach mamy informacje o tym, że wykonywano wykopy fundamentowe, czyli ludzie byli gonieni tam do takiej ciężkiej pracy katorżniczej w kopaniu wykopów.
Czy ludzi wysiedlano? Żeby...
O właśnie, to jest chyba jeden z najważniejszych aspektów. W sowieckiej koncepcji te dwa pasy umocnień, które miały tworzyć linię Mołotowa, miały być całkowicie pozbawione cywilnej zabudowy. W związku z czym to, że dzisiaj mamy zwłaszcza to nad Bugiem jest widoczne, schrony przebiegające przez wsie i znajdujące się dzisiaj często na posesjach, które były posesjami już wówczas, to jest tylko rozwiązanie tymczasowe. Ludność miała być wysiedlona, a cała zabudowa zniszczona. I wiele wskazuje na to, że rozpoczęcie wysiedlania miało rozpocząć się 1 lipca 1941 roku na wielu stacjach w okolicach Grejewa, czy nawet na stacji Siemiatyczej, już były podstawiane składy pociągów, które miały tę ludność wywieźć. Historycy przyjmują, iż miała być to kolejna z wywózek, tylko tak jak wcześniej miały te wywózki miały charakter, jakieś podłoże polityczne, narodowościowe, to tu miało mieć charakter geograficzny, czyli miała być wysiedlana ludność z pasa pogranicznego. I to sprawia, iż 22 czerwca, do tego lipca zabrakło już tygodnia, no powiedzmy uchronił tą ludność przed katorgą, wywózką gdzieś znowuż w Kazachstan, do Kazachstanu, w stepy, w głąb ZSRR.
To kolejny temat, wart poruszenia. Dzisiaj dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z doktorem Tomaszem Wesołowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Audycja dostępna będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.